Magdalena Dublicka, jestem mamą trójki dzieci. Najstarszy syn jest teraz w drugiej klasie w edukacji domowej, a kolejny od września zacznie tą przygodę.
Maria Kraszewska, jestem mamą trójki dzieci i moje starszaki są w piątej, szóstej klasie, czyli razem z zerówką już siódmy rok jesteśmy w edukacji domowej.
I o tej edukacji domowej trochę będziemy rozmawiać, o cieniach i blaskach tej edukacji, bo zakładam, że i takie się pojawiają. I tu mam nadzieję, że rozwiejecie też moje wątpliwości, bo ja też jestem rodzicem dwóch synów, którzy nie byli w edukacji domowej. Jeden skończył studia, drugi jest w trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego w Słupsku. I mi, jako rodzicowi, uczciwie wam powiem, nie przyszłaby do głowy edukacja domowa z kilku powodów. Też z powodu pewnie incepcji, którą miałam wdrażaną całe życie. Moja mama jest nauczycielką, byłą nauczycielką na emeryturze już. I uczyła dzieciaki w klasach 1-4 kiedyś, potem 1-3. Nie przyszłoby mi do głowy, bo ja w tym systemie też byłam wychowana, wielu moich znajomych. Niewielu znam takich, którzy tę edukację domową prowadzą. I tu nie oceniam, nie opiniuję, drodzy państwo, zostawiam to w rękach waszych dziewczyny, żebyście wyjaśniły, skąd te decyzje pojawiły się w waszym życiu.
To ja bardzo dobrze rozumiem.
Te incepcje, rozumiem, te incepcje.
Bo ja pamiętam moment, w którym się dowiedziałam w ogóle o edukacji domowej, że coś takiego ktoś uprawia. I to koleżanka mi opowiadała o swojej znajomej, która właśnie miała dzieciaki w edukacji domowej. I ja też miałam te pytania, co to w ogóle jest? Kto w ogóle się podejmuje czegoś takiego i w ogóle co z socjalizacją i o co chodzi?
Dziękuję, to miało być moje kolejne pytanie.
Domyślam
co z socjalizacją?
Tak. Więc, ale ponieważ też bardzo chciałam znaleźć odpowiedź na te swoje pytania, to zaczęłam szukać, czytać, słuchać mnóstwo rozmów i wywiadów. Wtedy mój pierwszy syn był w pierwszym roku życia, więc ja z nim w wózeczku chodziłam i słuchałam na słuchawkach tych rozmów. I to, co mnie zafascynowało wtedy, to to, że każda z tych rodzin robi to zupełnie inaczej. Robi to po swojemu. W zgodzie ze sobą, w takim sensie też, że w odpowiedzi na potrzeby dzieci i na potrzeby rodziny i na możliwości. Ja w ogóle wtedy sobie uświadomiłam, że no tak można i to jest w sumie fajne, że można sobie dostosować do swojego życia i do potrzeb swojego dziecka właśnie ten sposób nauki. I no i wtedy myślę, że zaczął się ten proces właśnie podążenia w kierunku edukacji domowej.
No my mieliśmy to szczęście, że jeszcze zanim mieliśmy dzieci, zanim byliśmy małżeństwem, znaliśmy już rodziny w edukacji domowej, które jeszcze kiedy to było tylko kilka tysięcy osób w Polsce i to był pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy i to pracowało chyba w nas aż do momentu, kiedy musieliśmy podjąć takie decyzje. Bo ja bym chciała, żeby moje dzieci uczyły się w taki sposób, który najlepiej im służy. To znaczy w swoim tempie, w swoim rytmie. Możemy sobie zaplanować dni, tygodnie i lat, jakby cały rok. Możemy pojechać na wakacje w listopadzie. Możemy skorzystać z festiwalu teatralnego, który trwa tydzień i nie martwić się, że będziemy nadrabiać książki. Możemy uczyć się w taki sposób, jaki naszym dzieciom służy i wybierać im podręczniki i nauczycieli, którzy są ludźmi z pasją i naprawdę lubią robić to, co robią. Mamy też, ja bym chciała też, żeby dzieci poza uczeniem się umiały robić inne rzeczy, to znaczy, żeby na przykład umiały sprzątać, gotować, żeby miały czas na odnalezienie tego, co ich naprawdę interesuje, żeby miały czas na czytanie książek i na relacje, żeby to nie były takie wyrwane minuty między jedną lekcją a drugą. Tak, i chyba mamy takie przekonanie, że potrafimy to zrobić po prostu. A jeszcze moim takim marzeniem byłoby, żeby dzieci na przykład o pogodzie nie uczyły się z podręcznika, tylko robiły swój ogródek meteorologiczny.
Ale wiesz, że są takie szkoły już?
Są, ale...
Są dziczki choćby, które dzieciaki uczą w lesie wielu rzeczy, nie zważając na pogodę. Jest szkoła Adventure w Ustce, która też właśnie uczy tej matematyki. No i nasze lokalne też podstawówki, ale pewnie średnie za chwilę, bo ta podstawa, ten program się zmienia, tak? I dąży do tego, żeby więcej było tych praktycznych zajęć niż samego siedzenia w ławkach jako takiego. Natomiast myślę sobie, że tych opcji jest wiele, ale no jakby też nie oceniam, nie? Tylko zastanawia mnie, wiesz, że to są decyzje niełatwe, zakładam, dla rodziny, żeby dzieciaka zostawić, kolokwialnie mówiąc, w domu i zapewnić mu ten rozwój, to idealistycznie brzmi to, co powiedziałaś. I ja się uśmiecham do was nie dlatego, że nie wierzę w to, co mówisz, tylko dlatego, że ja też bym tak chciała, ale myślę sobie, że ja nie dałabym rady jako rodzic.
To kosztuje dużo pracy.
No
chciałam
właśnie
powiedzieć, że nasza kooperatywa, którą my współtworzymy, ona wyrosła z dziczków. Myśmy najpierw tworzyli dziczki i to było super wspaniałe. Ja miałam takie poczucie, że kiedy dzieci w przedszkolu mają lekcję o przyjaźni w podręczniku, to nasze dzieciaki wyciągają się na przykład z rowu albo pomagają sobie wejść na drzewo i mają tą lekcję przyjaźni w praktyce. I to byli tacy ludzie, właśnie pozytywnie trochę zakręceni, którzy teraz razem z nami uczą dalej swoje dzieci w naszej kooperatywie. I tak, to wymaga wysiłku, żeby to zorganizować, żeby znaleźć tych ludzi, na przykład meteorologa, który będzie biegał po ogródku meteorologicznym, pokazywał nam, co wszystko, jak to wygląda, podróżników, którzy się z nami spotkają, albo wyprawę do Aten, żeby mogli zobaczyć starożytność na żywo, ale dajemy radę, no bo mamy z tego fan, bo nam się to podoba.
Okej, to teraz jeszcze wyjaśnijcie, bo to chyba nie padło i bardzo wiele osób ciągle uważa, że edukacja domowa jest wtedy, kiedy to rodzice i wyłącznie rodzice uczą swoje dzieci. I ja też byłam w takim przekonaniu przez długi czas, tak, że to ja muszę przede wszystkim jako rodzic przejąć tę inicjatywę, doedukować się, nauczyć wielu rzeczy i myślę sobie, że ja nie mam takiej wiedzy, nie miałabym chyba takiej wiedzy, żeby sama uczyć dziecko, nie wiem, matematyki, geografii na poziomach, że tak powiem, wyższych, nie tych podstawowych zupełnie. To jest jedno. Drugie, nie mam w sobie przekonania, że starczyłoby mi cierpliwości na to, żeby własne dziecko uczyć i siedzieć. Ja pamiętam, jaką męką dla mnie było odrabianie lekcji czy prac domowych, właśnie robienie choćby plastycznych, bo ja nie mam zdolności manualnych. I to byłoby wyzwaniem, tak? Czy było wyzwaniem dla mnie bardzo dużym też, żeby nie wyręczać dziecka i właśnie, żeby to ono samo tę pracę wykonywało bez względu na no, efekt, tak? Tych działań plastycznych zwłaszcza.
No tak, to myślę, że tutaj właśnie takie dwa wątki poruszyłaś. Jedno to, że to jest też praca dla nas, nasza, nie? Nad sobą, nad tym czasem, to się tak mówi, siadaniu na rękach i dawaniu dziecku tej przestrzeni. Ale myślę sobie też, że są bardzo różne właśnie podejścia do edukacji domowej. Są takie modele, że oboje rodzice pracują i po prostu wynajmują nauczycieli i dzieciaki spotykają się z innymi dziećmi, na przykład w ramach zajęć dodatkowych. Są takie modele, że rodziny się szukają nawzajem i tworzą właśnie kooperatywę, wymieniają się różnym dobrem, które mają. Ja jestem świetna z geografii, ktoś jest świetny z polskiego, a ktoś inny wspaniale maluje i każdy coś od siebie daje, a jeszcze ktoś inny po prostu umie organizować i zna ludzi, którzy właśnie są ludźmi z pasją i to też jest super moc.
Czyli przepraszam, czy ja dobrze rozumiem, że tworzycie te kooperatywy, to też są takie szkoły w cudzysłowie? Tylko mniejsze, czy
troszeczkę,
ja to... No właśnie, wyjaśnijcie, proszę.
U nas to tak wygląda, że 5 rodzin na co dzień spotyka się w moim domu przez 4 dni w tygodniu. A dodatkowe kilka rodzin nas odwiedza. I my mamy swój rytm, w którym korzystamy też z pomocy innych nauczycieli. I korzystamy z naszych supermocy. Czyli mamy kogoś, kto organizuje nam hiszpański albo angielski. Mamy kogoś, kto sprawdza nam wypracowania i omawia z dzieciakami lektury. Sami umiemy robić też różne rzeczy, bo na przykład kończyliśmy studia inżynierskie, mamy chemika, mamy jakieś takie swoje umiejętności, umiejętności. I mamy trenera i chodzimy razem na basen. Mamy wspaniałą glinę z panią z rękodzielni, więc to troszeczkę wygląda jak taka mikroszkoła u nas. Okay. Ale są też inne systemy. Są takie rodziny, które uczą się, tak jak Magda, w domu, a spotykają się razem no, z jakiejś okazji, super wycieczek na
tak,
przykład.
Tak, no my właśnie tak funkcjonujemy w tej trochę takiej młodszej grupie niż tutaj dzieci Marysi, że właśnie tą podstawę programową robimy z dzieciakami po prostu indywidualnie w domu, a spotykamy się przy okazji na przykład warsztatów albo właśnie jakichś takich wycieczek, nazwijmy to krajoznawczych, czy innych wydarzeń i tam jest ta duża grupa dzieciaków, które mogą ze sobą pobyć, pobawić się, ale też na przykład czegoś nauczyć się wspólnie. W poniedziałek mamy w Teatrze Lalka na przykład warsztaty i to już są trzecie warsztaty w tym roku, które mamy u nich. I czasami sobie właśnie wymyślamy jakiś cykl, na przykład coś nas zainspiruje z książki i myślimy sobie, o, ale fajnie, pojedźmy do Swołowa i zróbmy to po prostu. I to jest też takie fajne, że mamy taką możliwość, mamy na to czas, możemy skorzystać z tych różnych opcji, które po prostu tutaj lokalnie są oferowane.
Ale jak dzieci są w szkole, to też te opcje mamy.
No i super.
Też z nich korzystamy, słuchajcie. No. Jeździmy, zwiedzamy świat, uczymy się języków, poznajemy innych ludzi. Dlatego mówię, że to chyba nie są łatwe decyzje, bo to jest coś kosztem czegoś w mojej ocenie.
No zawsze. Myślę, że każdy wybór wiąże się z tym, że coś tracimy, coś zyskujemy, co w naszych oczach jest większą wartością.
Czyli, a wyście robiły bilans zysków i strat, że tak nazwę to bardzo przyziemnie?
Wiesz co, ja na przykład nie miałam takiej karteczki, że sobie to spisałam, ale myślę, że to wyszło z czucia.
Okay.
I dla mnie dużą wartością jest to, że jesteśmy blisko, że siebie znamy, że jesteśmy razem, że wiemy, co u nas słychać i widzę ogromną wartość też w tym indywidualnym podejściu, bo jak widzę, że Franek świetnie sobie radzi z matmy i możemy już po prostu liczyć na tysiącach, to robimy. Nie musimy czekać na tych, którzy dopiero przeliczają w zakresie tam do 20. A z drugiej strony, jeżeli nie radzi sobie na przykład ze zrozumieniem wiersza, tekstu, to ja mogę poświęcić dużo więcej czasu na to, żeby pracować z nim, nie wiem, na jakichś łatwiejszych tekstach, małymi krokami i pomóc mu po prostu.
No dobra, a masz tę wiedzę i umiejętności? Bo ja bym się tego bała też, nie? Patrząc, wiesz, my jesteśmy jakby jako ludzie, niewielu z nas posiada te umiejętności, które jakby dają przestrzeń i moc do tego, żeby mówić, ja jestem super. Nie? Ja się na tym znam. Raczej jesteśmy ludźmi, którzy wątpią w tę wiedzę, w swoje osiągnięcia, trochę na zasadzie nie chwal się, tak? Za mocno. I tutaj stąd moje pytanie, czy wy nie miałyście takiego lęku, że wam po prostu jako wam zabraknie wiedzy i umiejętności pewnych, nie?
Ja myślę, że rodzic w edukacji domowej nie musi być specjalistą z każdej dziedziny, że raczej towarzyszy dzieciakom i często uczymy się razem. Ja na przykład nie jestem dobra z historii. To znaczy nigdy nie byłam. I dla mnie to jest wielka przygoda, bo dowiaduję się takich rzeczy, które mam wrażenie, że albo nigdy nie wiedziałam, albo bardzo dawno temu. Szukamy fajnych podcastów, szukamy okazji na przykład na wycieczki. I często jest tak, że też dzieciaki już teraz, jak są w 5., 6. klasie, to one są często naszymi przewodnikami. Coś fajnego usłyszą, coś fajnego nam opowiadają, więc robimy to razem. Ale myślę sobie, że taka moja pewność wynika, pewność siebie wynika z tego, że te rzeczy, które czasami bywają traumatyczne w szkole, na przykład matematyka, fizyka, to nie jest moja troska po inżynierskich studiach.
Okay.
Więc chodzi o to, że nie przeraża nas to akurat.
No. A nie macie takich lęków, że wasze dzieciaki, znaczy te lęki mają wszyscy rodzice też, to jakby umówmy się. Myślę sobie, ci bardziej uważni też na własne dzieci, ale nie macie takich lęków, że jeśli oni podejmą decyzję o tym, że idą na studia, to im zwyczajnie po ludzku czegoś zabraknie?
wiesz, co oni nie są tylko w domu i nie są tylko w naszej kooperatywie. To znaczy...
Ja pytam z ciekawości, nie napadam, wiecie, to takie...
Tak.
Nie...
To znaczy, my mieliśmy bardzo dużo rozmów na ten temat, ale widzimy, że oni są w drużynach skautowych, w klubach sportowych, w szkółkach jeździeckich, w szkołach muzycznych, jakby...
Czyli istnieją... tu mają tę socjalizację też, o której na początku mówiłyśmy.
Tak, tak.
Gdzie wybrzmiało to, że ja mam wątpliwości, a wy macie tę przestrzeń na to.
Tak, oni funkcjonują w tych przestrzeniach, jeżdżą na obozy i na biwaki i funkcjonują w nich dobrze, więc jakby nie mamy takich powodów, żeby wątpić, że sobie nie poradzą w innych sytuacjach. Natomiast jeśli chodzi o tą socjalizację, to ja jestem przekonana, że jest to odpowiedzialność rodzica niezależnie od sposobu edukacji, który wybrał, jakby, który realizuje. Myślę sobie, że jesteśmy odpowiedzialni, żeby wspierać nasze dzieci, żeby tworzyli dobre, koleżeńskie i przyjacielskie relacje i żeby pomagać im, nie wiem, rozwiązywać konflikty i regulować emocje i że to wymaga obecności uważnego dorosłego i że nie wystarczy, to znaczy nie wystarczy umieścić dziecka w klasie, która ma 25 osób. Jakby, że trzeba jeszcze być obecnym w tych sytuacjach, które się tam dzieją i pomagać wtedy, kiedy trzeba. Mhm. Nie?
A nie miałyście takiej sytuacji, że życie byłoby prostsze, takich myśli, gdybym ja na 8 godzin normalnie do pracy... oni do szkoły, są zaopiekowani, czyli mają, że tak powiem, ten czas wypełniony. No a potem po południu spotykamy się, robimy, że tak powiem, dodatkowe pozostałe rzeczy. No jest to trochę łatwiejsze. Z jednej strony oczywiście trudne, bo tam trzeba na czas zawieźć, odwieźć, potem odebrać do jedne zajęcia, drugie zajęcia, my po robocie. No logistycznie też bywa to trudne. Natomiast jakby daje tę możliwość oddechu rodzicowi, wyłączenia głowy z bycia 24 godziny na dobę tu i teraz i zajęcia się swoją pasją, swoimi, nie wiem, zawodowymi, że tak powiem, sprawami.
Mi się pojawiają takie myśli i myślę, że to jest zupełnie normalne. Myślę, że też mogą się pojawiać komuś, kto jest te 8 godzin w pracy i myśli sobie, kurde, a może bym coś zmienił w życiu, bo może jednak nie chcę, tak?
Albo za mało jestem ze swoim dzieckiem.
Właśnie. I ja myślę, że w ogóle u mnie też początek tych rozważań wyszedł właśnie od tego, bo ja wtedy pracowałam w korporacji 8 godzin, Warszawa, dojazdy, no to moje dziecko 10 godzin poza domem by było i ja stwierdziłam, że właśnie tak nie chcę. Więc czasem jak mam te myśli, to wracam do tamtej, która mnie skierowała na tą drogę,
to też jest,
żeby
dobry
coś
patent,
zmienić
tak.
w życiu. I staram się po prostu doceniać to, co mamy i dostrzegać właśnie, jak dobrze się dzieje w różnych obszarach i dostrzegać to, jak dzieciaki po prostu nagle z przyklejonych do naszej ręki idą właśnie ze swoją drużyną skautową na evencie, na którym jest kilkaset osób i zostawiają nas i my przez kilka godzin ich nie widzimy albo tylko przelotem i wszystko jest w porządku i ja wtedy jestem spokojna, okej, to jednak ma sens, co robimy. To tak nawiązując do tej socjalizacji. Ale też prawda jest taka, że zaczęłam szukać po prostu obszarów dla siebie, żeby się nie zadłużyć w tym i nie być umęczoną, tylko też cieszyć się z tego, co robię. I nawet takie nasze spotkania właśnie bez dzieci z innymi rodzicami w edukacji domowej i możliwość podzielenia się tymi rozterkami, to jest już bardzo, bardzo dużo. Czy jakieś wyjście, nie wiem, spotkania kobiece, czy cokolwiek takiego, to jest moja taka przestrzeń właśnie na oddech. Chyba na razie po prostu widzę zbyt wiele plusów w edukacji domowej, żeby z tego po prostu zrezygnować.
No tak.
To nawet o czym powiedziałaś, ta poranna gonitwa, nie? Że my możemy to zrobić spokojnie, że nawet jak wieczorem jest finał Ligi Mistrzów i chłopaki są mega fanami piłki i siedzimy i oglądamy, to mamy ten spokój, że rano można się wyspać. Wiem, że to jest takie może, nie wiem, banalne, ale w codzienności mam wrażenie, że dużo więcej jest sytuacji, które możemy po prostu dopasować do siebie. I nawet jak muszę rano przyjść tutaj na nagranie, to umawiam się z dzieciakami, jak to będzie rano wyglądało i wszyscy się sprężamy i to robimy. I no to daje nam taką przestrzeń, przyznam szczerze.
To wyrzucanie, kolokwialnie mówiąc, czy wkładanie dzieciaki w system normalnej edukacji wynika też z tego, że musimy zarabiać. U was zakładam, że decyzja była taka, że jedno pracuje, drugie ogarnia, że tak się wyrażę, edukację domową bardziej.
Tak, myślę, że to nie byłoby możliwe, gdyby mój mąż nie zarabiał za dwóch.
Okej.
Myślę, że jakby w naszej kooperatywie są rodzice, którzy dwoje z nich pracują, ale zazwyczaj to są takie zawody, które są wolne zawody. Mm-hmm. Czyli można poświęcić ten jeden, dwa dni na przykład, żeby nam towarzyszyć. Można pracować gdzieś popołudniami na przykład. Tak, no. Mm-hmm. Ja nie pracuję. Mm-hmm.
Znaczy pracujesz, tylko nie zarabiasz za tą pracę. Pracujesz, bo to... Znowu jest błędne myślenie, że jeżeli ktoś jest w domu, zostaje, rezygnuje z pracy zawodowej, stricte, czy zarobkowej, to nie pracuje, pracuje. To jest ciężka praca, to co robicie, bezdyskusyjnie w ogóle, tak?
To jest też ciężka praca, powiedziałabym, dla głowy, w takim sensie poczucia odpowiedzialności. Mhm. I to jest, myślę też trochę nawiązując do tego poprzedniego twojego pytania, to jest ogromne poczucie odpowiedzialności i ja miewam na przykład takie momenty, że to mnie przytłacza, nie? Ale są te plusy, nie? Które przeważają. U nas jest tak, że ja w pewnym momencie poczułam, że też chcę mieć ten taki obszar zawodowy i w mikroskali go realizuję i to też jest satysfakcjonujące. Mhm. Nie? Czyli pracuję weekendy, gdzieś tam wieczorami i to też jest właśnie jakąś taką odskocznią. Ale są wolne zawody, gdzie po prostu rodzice się wymieniają, nie? Mhm. I ktoś przyjmuje w gabinecie w jakichś godzinach popołudniowych, ktoś inny ma służby i się zmieniają, więc to też jest możliwe do realizacji.
No tak, wymaga sporej logistyki też, nie? Żeby to
tak.
Ogarnąć.
Myślę, że jesteśmy mistrzami w tym, kto odwozi dzieci skąd i w którą stronę. Mamy tatę, który z nami bywa i pracuje przy laptopie, a jeżeli ktoś ma pytanie z matematyki, to jest taką osobą, która odrywa się od swojej pracy i odpowiada na pytania. I miałam taką myśl dotyczącą tej odpowiedzialności, że rzeczywiście jakby doceniam taki luksus, jak ktoś ma dziecko w szkole, że może powiedzieć, pani nie wytłumaczyła, pan od fizyki jest ciągle chory no to nie jest
jednak
moja wina.
Przepraszam,
a my
jednak
jesteśmy, no na to, chodzi o to, że to wszystko rzeczywiście jest naszą odpowiedzialnością, no ale, ale chyba, no właśnie, cieszymy się z tego, jak idzie, na razie. Mhm. Myślę też o tym byciu cały czas ze sobą, 24 godziny na dobę. To jest naprawdę bardzo krótki czas, bo moje dzieci już mają 11-13 lat, już ich bardzo często nie ma, bo już mają całe weekendy na biwakach skautowych albo na jakichś turniejach piłkarskich i nagle myślimy sobie, że ciągle gdzieś tam już nam jakby ten moment, kiedy jesteśmy naprawdę wszyscy razem, kiedy byliśmy tak ciągle ze sobą, to trwa tylko kilka lat.
A nie macie takiego lęku w sobie jako kobiety, jako dorosłe panie, powiedziałabym, że jak oni sobie pójdą, to co dalej? Co z wami?
Ja nie mam takiego lęku.
Dobra.
Ja się będę cieszyła.
Ja czuję, że my wychowujemy dzieci, żeby szły w świat. To znaczy,
no,
to jest...
Nigdy nie wychowujemy ich dla siebie, umówmy się, tak? No nie powinno tak być. Wychowujemy je dla świata.
No właśnie. I...
Dla nich samych, dla świata, nie?
I to będzie super, że będziemy miały wtedy przestrzeń na robienie czegoś super ciekawego, kolejnego.
Ja chcę też powiedzieć, że właśnie to, co powiedziałaś, że to, co robimy, to jest praca i faktycznie tak jest. My zdobywamy doświadczenie też na różnych polach. Obie zresztą zdecydowałyśmy się na jakieś kursy w międzyczasie, takie związane z różnym podejściem pedagogicznym, żeby też uspokoić trochę siebie, dać sobie jakieś narzędzia do pracy z dzieciakami, też trochę innej niż tylko w książkach. I to też są takie kompetencje, które później
absolutnie
możemy wykorzystać,
tak.
Więc ja myślę, że spokojnie można z tego później się tak naprawdę jeszcze bardziej rozwinąć.
Mhm. Na koniec muszę was zapytać, bo pewnie mogłybyśmy długo o tych cieniach, oblaskach jeszcze. Natomiast jak to formalnie wygląda? Jak podejmujecie decyzję, że nie do szkoły, no system działa jak działa, tak? Czyli, że dzieciaki są, jest rejonizacja, są przypisane do szkół podstawowych już, tak? Bo przedszkola to jeszcze, tu umówmy się, ale te szkoły jakby, no jest obowiązek szkolny w Polsce. Bezdyskusyjnie. Musicie udowodnić, że dacie radę, że wchodzicie w taką edukację. Jak to formalnie wygląda?
Edukacja domowa dotyczy dzieci od zerówki do 18 roku życia, to znaczy można jeszcze maturalną klasę realizować. Trzeba znaleźć szkołę i dyrekcję, która zgodzi się na to, żeby w tej szkole dzieci realizowały obowiązek szkolny poza szkołą. I są szkoły, które są przyjazne edukacji domowej i mają setki takich uczniów. Są takie, które mają tylko kilku i można nawet zgłosić się do rejonowej szkoły. My lubimy korzystać ze szkół, które wiedzą, co robią, dlatego że to nie jest kwestia tylko jakby przyjaznego dyrektora, ale też nauczycieli, którzy nasze dzieci egzaminują. Podpisujemy z taką szkołą umowę i deklarację, że zobowiązujemy się uczyć nasze dzieci i będą zdawać egzaminy z przedmiotów raz w roku i rzeczywiście zdają egzaminy z całego przedmiotu, na przykład z całej historii, z całego polskiego, z całej matematyki raz w roku i no właśnie, dostają świadectwo.
Okej. Bo tego ja nie wiedziałam z kolei, jak to formalnie wygląda, nie? Czy to po prostu, właśnie, wysyła się maila do szkoły, to ja dziękuję bardzo, do widzenia, moje dziecko zostaje w domu
i bawimy się super. To tak, ja sobie myślę nawet w przyszłości o tych egzaminach końcowych na koniec szkoły, czyli ósmoklasisty, matura i tak dalej, no to jest naprawdę świetne przygotowanie, bo dzieciaki mają i pisemny, i ustny egzamin z każdego przedmiotu. Czyli na przykład angielski mają pisemny i ustny i w pierwszej klasie, i w drugiej, i w trzeciej, i do końca. Więc tam nie ma tak, że nie wiem, te młodszaki mają łatwiej, czy wybierasz sobie, z którego przedmiotu jest trudniej. I mam takie poczucie, że oni są po prostu tak już z tym oswojeni, że właściwie no, to jest naprawdę coś normalnego. I to też działa tak na plus, myślę.
Życzliwość nauczycieli jest czy nie ma? Czy zdarzają się tacy, którzy mówią, se wymyśliły?
No właśnie, nasza szkoła, my jesteśmy w chrześcijańskiej szkole Montessori w Gdańsku, ma 700 uczniów w edukacji domowej. Ci nauczyciele, to jest ich zadanie, poza tym, że uczą stacjonarnie tam dzieci, uczniów, to jest zadanie, żeby dobrze egzaminować dzieci. Więc często to jest naprawdę świetna rozmowa. Często robią zdjęcia projektów na przykład, które dzieci przygotowały i czytają ich gazetki albo jakieś inne jakieś makiety. Więc miałam wrażenie, że są moje dzieci, może nie wszyscy tak mają w edukacji domowej. Moja córka w maju, jak kończy egzaminy, to jest załamana, że następny ma za pół roku. Czyli jest to jakby w takiej serdecznej atmosferze i ci nauczyciele są kibicami. To nie wyszukują tej jednej rzeczy, której nie wie, tylko próbują wspólnie opowiedzieć tą historię, której dziecko się nauczyło.
Fajnie.
Jest wiele takich szkół, które są przyjazne i właśnie mają takie podejście, żeby pomóc dziecku opowiedzieć o tym, czego się nauczyło, a nie wytknąć błędy. I to też jest coś, co myślę nam przyświeca w tej decyzji związanej z edukacją domową, że my staramy się właśnie jak najwięcej wyciągać i też w pozytywny sposób motywować dzieciaki, bo myślę, że to też tutaj nie padło, że no staramy się dbać o tą motywację wewnętrzną cały czas, nie? U dzieciaków, żeby one chciały się uczyć, chciały się dowiedzieć, niekoniecznie ich strofując i właśnie wytykając jakieś tam błędy, nie?
No cisną mi się jeszcze pytania siłą rzeczy, ale czas nam się kończy niestety. To ostatnie już tak naprawdę. Nie boicie się takich sytuacji, że oni potem wejdą w ten świat z takim idealistycznym podejściem odrobinę, czyli tej komunikacji, no, tych kompetencji, które wszyscy rodzice chcieliby pewnie, żeby ich dzieciaki miały, czyli możliwości rozwiązywania też konfliktów poprzez dialog, rozmowę i tak dalej. Nie boicie się, że jak się zderzą z tym światem takim, który nie do końca jest fajny momentami, no, pojawia się i przemoc rówieśnicza, tak? Hejt wszechobecny, dezinformacja, czy no można by tu pewnie wiele jeszcze niefajnych rzeczy podokładać, że one będą trochę zszokowane tym, że ktoś potrafi się tak zachować wobec nich?
Ja chcę powiedzieć, że oni nie są w bańce. To znaczy, że
super.
Są w
normalnym świecie.
W normalnym świecie, w klubach sportowych. Zdarza im się pokłócić, zdarza im się popłakać na meczu, zdarza im się doświadczyć też nieprzyjemnych sytuacji, ale czy ja uważam, że dziecko powinno doświadczać przemocy regularnie albo jakichś niespołecznych zachowań? Myślę, że nie. Myślę, że...
Znaczy, na to nie ma zgody żadnego rodzica i żadnego człowieka pewnie, tak? Natomiast są to sytuacje, które się zdarzają. Ja nie mówię, że one są na porządku dziennym, bo to też nie tak. Natomiast one się zdarzają, tak? Dotykały moich synów, ich kolegów. Myśmy o tym rozmawiali, dlaczego tak, a nie inaczej. No, ja zawsze powtarzam swoim chłopakom, że odwróć sytuację, postaw się z tej drugiej strony. Zanim kłapniesz ozorem, że tak kolokwialnie powiem, pomyśl sobie, czy ty chciałbyś, żeby ktoś tak do ciebie się odezwał, nie? I myślę, że to zdaje egzamin rzeczywiście, ale nie są oni wolni od przykrych sytuacji. Mhm.
To ja chciałam jeszcze też powiedzieć, że kiedy zaczynałam, kiedy Franio był w pierwszej klasie, to ja martwiłam się o ten aspekt społeczny. Szukaliśmy. Był tylko jeden chłopiec z jego przedszkola, który też jest w edukacji domowej i bardzo się z niego cieszymy, bo jest super kumplem, ale też miałam poczucie, że chcemy więcej rówieśników i wtedy razem z Marysią założyłyśmy taką grupę na Facebooku Edukacja Domowa, Słupsk i okolice. I zaczęłam organizować spotkania. I po prostu w plenerze spotkaliśmy się raz, drugi, potem właśnie były jakieś warsztaty w Swołowie i tam przychodziły osoby, które już są w edukacji domowej, które rozważają, które mają dzieci w przedszkolu i myślą o tym, więc jeżeli ktoś jest w takim momencie, że się zastanawia, to zapraszamy bardzo. Co jakiś czas organizujemy takie spotkania. My w tym momencie jesteśmy taką ekipą 10 rodzin ze Słupska i właśnie z okolic. Dosyć też szeroko można to ująć, bo zdarzają się rodziny z Lęborka, które przyjeżdżają do nas tutaj, żeby się spotkać. I myślę, że fajnie jest właśnie tworzyć taką wspólnotę, taką przestrzeń.
Społeczność.
Do tego, żeby tak, żeby wspólnie coś robić.
Edukacja domowa, media społecznościowe, edukacja domowa Słupskiej okolice.
Tak. Mhm.
Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Ono też cenne dla mnie, nauczyło mnie, pokazało też waszą perspektywę. Myślę, że tutaj dzisiaj dwa światy się spotkały. Jeden bardzo tradycyjny, jeśli chodzi o edukację i drugi, który daje zupełnie inną przestrzeń ludziom. Oba, myślę, mają swoje cienie i blaski. Bardzo dziękuję, kłaniam się państwu również do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękujemy.